Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu przedstawia.
Czy w ogóle sztukę należy definiować? I istnieje jakaś prawidłowa definicja sztuki?
Wydaje mi się, że tych definicji jest bardzo, bardzo dużo i one się bardzo zmieniały w zależności od tego, w jakiej epoce sztuką się zajmowano. Właściwie można byłoby przywołać tutaj cały taki katalog od starożytności i od takiej koncepcji postrzegania sztuki jako umiejętności działania według reguł poprzez różne koncepcje wytwarzania, twórczości, koncepcje, zgodnie z którymi działanie artysty jest oparte przede wszystkim na intuicji. I tutaj się pojawia figura geniusza, która jest bardzo ważna w myśleniu o sztuce, zwłaszcza właśnie romantycznej. Ale również są teorie, według których sztuka jest przede wszystkim oparta na opanowaniu pewnego warsztatu, czyli można byłoby powiedzieć, że jest mniej genialna, a bardziej rzemieślnicza. Jakby zatrzymywanie się przy jednej definicji nie jest korzystne, to znaczy w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, jak sama osoba wytwarzająca sztukę, sama artystka czy artysta traktuje swoją działalność, to możemy sobie tę sztukę na nowo redefiniować. Tym, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o myślenie o sztuce i również o definiowanie, jest to, że ona jest nieskończenie otwarta na interpretację. Można się nią zajmować na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów i dzieło sztuki nigdy się nie kończy. To nie jest tak, że można je wyinterpretować i już potem nie ma nic do roboty.
No, ja myślę, że to będzie bardzo banalna i krótka wypowiedź, jeśli chodzi o sztukę, bo to właściwie coś, co rzeczywiście zadowala oko, czyli coś, co jest ładne albo wstrząsające, rzeczywiście może być i mogą być różne strony tego, to może być straszne albo piękne, ale coś, co wzbudza emocje, to może tak krótko mówiąc, to jest sztuka, jest coś, co wzbudza emocje w człowieku.
Chciałabym przytoczyć słowa Sokratesa, który twierdził, że piękno rzeczy polega na jej zgodności z celem. I w rozmowie z Arystypem Sokrates mówi: nawet złota tarcza jest brzydka, a kosz na śmieci jest piękny, jeśli w stosunku do celu, jakim służą, ona jest źle, a on dobrze wykonany. I teraz mam do Pani pytanie, czy piękno ma być użyteczne, czy może być celem samym w sobie?
To jest pytanie tak rozległe, że można byłoby tu wygłosić 10 wykładów. To jest na pewno pytanie o kategorię, która jest jedną z najbardziej złożonych współcześnie kategorii estetycznych, czyli właśnie kategorię piękna. Przez wieki obowiązywania wielkiej teorii piękna, sformułowanej jeszcze przez Pitagorejczyków, wiadomo było, że piękno polega przede wszystkim na harmonii i proporcji. Potem jeszcze neoplatonicy dodali do tego blask. Te różne wariacje, właśnie to, co mówi Sokrates o użyteczności, to potem wróci w filozofii Mikołaja z Kuzy, ale też pojawi się, coraz większą rolę będzie odgrywała wyobraźnia i piękno będzie dlatego wartością, że będzie się wiązało z, no właśnie, z użyciem wyobraźni. Pytanie o jego obiektywność i subiektywność to jest pytanie, które tak naprawdę pojawia się razem ze sztuką dla sztuki, pojawia się właśnie z tym pytaniem o to, czy te wartości estetyczne są w rzeczy czy wokół patrzącego. Dopóki jesteśmy przekonani, że piękno polega na harmonii i proporcji, no to wiem, że to jest w rzeczy, tak? Natomiast potem sztuka będzie coraz dalej od piękna odchodzić, zmierzając w kierunku właśnie rosnącego indywidualizmu, wychodzenia poza te wszystkie wcześniej obowiązujące zasady i też będzie w ogromnej mierze polegała na przekraczaniu pewnych zasad, na łamaniu ich. To pytanie o relacje pomiędzy pięknem i użytecznością, też już tutaj o tym mówiłam, że użyteczność może być dla sztuki, tak jak mówił Sokrates, czymś dobrym, ale może być również czymś, co ją jako sztukę przekreśla, no tak, bo albo coś jest użyteczne, albo jest piękne.
Sztuka jest dla wybrańców, sztuka jest dla elity. Czy pani się pod tym podpisuje?
Nie, ja się pod tym nie podpisuję. Sztuka, tak jak mówiłam, preferencje estetyczne ludzkie są bardzo zróżnicowane. I oczywiście bardzo dużo, jeżeli chodzi o nasz odbiór sztuki, zależy od kompetencji kulturowych, które mamy, od ich poziomu. Ale właśnie po to ma być edukacja estetyczna, po to ma być uczenie wrażliwości, po to ma być kształcenie, żeby ten kapitał kulturowy człowiek mógł sobie budować i żeby mógł być coraz bardziej otwarty na coraz bardziej wyrafinowane, nieoczywiste przejawy sztuki. To znaczy, żeby mógł przechodzić od tego disco polo, o którym tutaj była mowa, do, nie wiem, malarstwa Aleksandry Waliszewskiej. To wymaga nauki, to się samo nie robi. I to wymaga przede wszystkim takiego żmudnego, ćwiczenia. To nie jest tak, że my się z tą wrażliwością nagle obudzimy pewnego dnia, tylko ona się wiąże z pewnego rodzaju drogą, którą każdy z nas przechodzi, albo nie. Bo też można przeżyć życie całkiem szczęśliwie, słuchając majteczek w kropeczki i jakby też nie mam najmniejszego prawa ani poczucia, że mogłabym, nie wiem, oceniać kogoś, kto tak sobie zawęża horyzonty. No bo jeżeli chce, jeżeli tak lubi, no to czy będzie szczęśliwszy, jeśli przyjdę i powiem mu, że Wróblewski jest świetnym malarzem? Nie wiem.
Myślę, że sztuka jest elitarna i myślę, że powinna być elitarna właśnie, bo jak wszystko, co jest za bardzo dla mas i dla ludu, to jest niekoniecznie najlepsze właśnie, więc niech będzie elitarna. Jestem za.
Jak pani myśli, jak duży wpływ ma wychowanie na wrażliwość artystyczną?
No, ogromny wpływ, bo wychowanie estetyczne to jest bardzo stary postulat, jeszcze romantyczny, ale tak naprawdę on jest dużo wcześniejszy, bo już w starożytności taki pomysł na edukację, no, którą można nazwać całościową, to znaczy edukację, która również obejmowałaby kształtowanie pewnego rodzaju wrażliwości o charakterze estetycznym, taki pomysł był obecny, to znaczy w takiej idei kształcenia całościowego, w tej greckiej paidei, nie było mowy o wyłączaniu pewnych elementów, nie wiem, my lubimy dzielić dzisiaj, natomiast wykształcenie jest przecież całością, tak? I budowanie wrażliwości jest takim elementem, o którym zbyt często zapominamy w takiej ztechnicyzowanej rzeczywistości, ale też w rzeczywistości, która jest nastawiona na współzawodnictwo. I to jest bardzo często problem, to znaczy trzeba pamiętać o tym, że edukacja powinna być uwrażliwianiem, bo jeżeli nie zbudujemy w człowieku potrzeby rozwoju, a sztuka jest takim narzędziem do budowania takiej potrzeby, no to wszystkie nasze działania edukacyjne są na nic, tak? No bo co z tego, że ktoś będzie znał, nie wiem, tabliczkę mnożenia, czy będzie umiał odróżnić kwas od zasady, to absolutnie się na nic nie przekłada tak naprawdę.
Uważa pan, że sztuka powinna być powołaniem, czy może być czymś, co przyjdzie od tak?
Oj tak, no z tym powołaniem to zawsze myślę o księżach i tak dalej, więc o księdzach, więc tutaj to jest niebezpieczne słowo. Jakiś młody chłopak może mieć powołanie, żeby zostać księdzem i chwała mu za to, ale niekoniecznie czekam na to, albo na pewno nie czekam na to, ale być może jest takie samo powołanie do sztuki, więc to może jest, ale ja się na tym nie znam. Nie wiem. Nie znam się na powołaniach po prostu.
To sztuka jako nośnik wyrażenia poglądów versus sztuka uniwersalna. Myśli pani, że artysta powinien mieć obowiązek reagowania na to, co się dzieje wokół?
To jest znowu takie bardzo ogólne pytanie, no bo pytanie o obowiązki artysty to jest pytanie przede wszystkim, wobec kogo uważamy, że artysta ma jakieś obowiązki. Czy ma obowiązki wobec historii? Czy ma obowiązki wobec swojego kraju, czy ma obowiązki wobec ludzi, których kocha, czy ma obowiązek po prostu wyłącznie wobec piękna, czystego. To są wszystko dosyć abstrakcyjne sytuacje. No i oczywiście zawsze istniał w sztuce, właściwie od samego początku, od kiedy zaczęto o niej pisać, podział na sztukę wolną i zaangażowaną, na tę sztukę, która miała służyć propagowaniu pewnych idei, na przykład politycznych czy społecznych. No i taką sztukę, która miała być od tego wolna i prezentować postawę pełnej otwartości. I oczywiście jest równie dużo takich osób, które, nie wiem, jak Walter Benjamin, uważają, że obowiązkiem artysty jest mówienie prawdy przede wszystkim. No i takich ludzi, którzy będą uważali, że sztuka ma być tylko dla sztuki, że wychodzenie poza to jest po prostu zdradzeniem samej istoty sztuki. I co więcej, są ludzie, którzy uważają, że jeżeli sztuka jest uwikłana w jakikolwiek rodzaj służebności wobec jakiejś idei albo wobec jakiejś użyteczności, no to już sztuką być przestaje. No ale to w ogóle wycina całą sztukę społecznie zaangażowaną z obszaru sztuki. Także dla mnie żadna z tych teorii takich skrajnych nie jest teorią wystarczającą, no bo pomiędzy tym oskarżeniem o estetyzm sztuki, która jest skierowana wyłącznie w stronę piękna, a oskarżeniem o to, że nie jest sztuką tej sztuki, która właśnie wiąże się z życiem społecznym, no jest jeszcze ogromne spektrum możliwości.
A jak widzi Pani rolę prowokacji w sztuce?
Prowokacja w sztuce bywa bardzo skuteczna, to znaczy bywa tak, że pewne zachowania artystek zwracają uwagę na problemy, którymi się w jakimś sensie oswajamy albo o których istnieniu nie mamy pojęcia, to znaczy pokazanie czegoś, opowiedzenie o czymś innym językiem, również wizualnym, jest niezwykle cenne, dlatego że pozwala zmienić perspektywę i pozwala właśnie wyjść z takiej własnej strefy komfortu, w którym po prostu się czymś nie przejmujemy, no bo to już tak jest i tak być musi. Wrażliwość artystyczna, przez którą te problemy zostają przefiltrowane, jakby opowiedziane jeszcze raz, sprawia, że odbiorca też je na nowo widzi. No i być może w jakimś takim najlepszym ujęciu zadaje sobie pytanie, co może z nimi zrobić, jakie może rozwiązać.